Maria pokazała jedną prostą rzecz. Jak się modlicie, nie patrzcie na to, że natychmiast nie jesteście wysłuchani. Ja słucham każdej waszej modlitwy. I potem w trakcie odmawiania różańca, litanii loretańskiej, innych modlitw, nagle przed Maryją jak gdyby rozwija się szarfa, na której zaczyna powoli, bardzo powoli pojawiać się napis. Proszę was, dzieci, módlcie się. Bóg wkrótce wysłucha wasze modlitwy, mego syna, i one dosięgną. Wręcz tam, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to z języka francuskiego tak dokładnie, bo to ładnie jest takie już tłumaczenie nasze, okazuje się, że one dotkną serca. One dotkną mojego syna. Będą takim jak gdyby dotknięciem, bezpośrednim dotknięciem mojego syna. Tylko się módlcie. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że Maryja w ten sposób komunikuje się. Nie słyszą żadnego głosu, nie słyszą żadnego przesłania, w sensie takiego bezpośredniego. Ale ona jak gdyby mówi, nawet wtedy, gdy wydaje wam się, że sytuacja jest całkowicie beznadziejna, módlcie się. Módlcie się, wasze modlitwy dotykają serca mojego syna, dotykają Boga. Wasze modlitwy są dotykaniem Boga. I w tym momencie ja tak zastanawiałem się nad tymi trzema gwiazdami. Ciągle, bo tam jeszcze jest dalsza symbolika, która będzie też ciekawa, ale te trzy gwiazdy, które otaczają Najświętszą Marię Pannę. Pamiętajmy, że ona jest tą, która została wzięta z ciałem i duszą do nieba. To jeszcze jest przed ogłoszeniem, co prawda, dogmatu o wniebowzięciu, ale ona jest wzięta z ciałem i duszą do nieba. A więc żyje w tym życiu, już uwielbionym życiu Jezusa Chrystusa. A więc niejako żyje pośród Trójcy Świętej, pośród Boga, który jest wszystkim we wszystkich, bo nie potrzeba już tam będzie świątyni, bo Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Ona w tym żyje. I jak gdyby ona pokazuje jedną bardzo ciekawą rzecz. Modlitwa. Wasze modlitewne spotkanie z Bogiem pomaga wam wejść w to życie, które już jest przygotowane. Dotykacie bijącego serca Pana Boga. Dotykacie bijącego serca Jezusa Chrystusa. Módlcie się zatem. Tylko, że w którymś momencie dzieci opowiadają, że gdy zostaje w jednej z modlitw wymieniony Jezus Chrystus, nagle twarz Maryi jak gdyby tężeje. Pojawia się element bólu. Był taki element jej stroju, o którym wcześniej nie wspomniałem. To był mały czerwony krzyżyk znajdujący się na prawym jak gdyby jej ramieniu w okolicach serca. Wydaje mi się, że to jest pewne wskazanie na tak zwane boleści Najświętszej Maryi Panny. Czyli ten ból serca przeszytego mieczem, jak zapowiadał Symeon. I nagle w którymś momencie, gdy Maryja, gdzie jest wymieniony Jezus Chrystus, twarz Maryi jak gdyby jest zasmucona. Nagle w jej rękach pojawia się potężny czerwony krucyfiks z postacią Jezusa Chrystusa, który ona trzyma przed sobą. Trzyma przed sobą nie tylko po to, żeby jak gdyby pokazać ludziom, patrzcie, on oddał za was życie, ale jak gdyby trzyma przed sobą jako swoistą, ciężko mi powiedzieć, ale swoistą broń. Swoistą broń przed boleściami, których sama zaznała. I kiedy potem ten krucyfiks znika, za Maryją pojawiają się dwa białe krzyże. Znowu pytanie, dlaczego tych krzyży aż tyle się nagle pojawia? Tu czerwone, tu białe, tu malutkie, tu duże. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, przepraszam, ale coś tu nie gra w tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że w tym jest pewna symbolika. Człowiek, który przeżywa boleść, Najświętsza Maryja Panna, odnajduje w tym momencie w krzyżu Jezusa Chrystusa drogę i ścieżkę do tego, aby to, co jest cierpieniem, czerwienią, przemienić w chwałę. W chwałę dla siebie i w chwałę dla innych ludzi. Te dwa białe krzyże, które są za Maryją, jest to droga, którą ona już przeszła. A to, co było narzędziem hańby, stało się narzędziem chwały w tym momencie. I z tych wszystkich modlących się jak gdyby przed Maryją gwiazd nagle jedna wzlatuje i zapala owe świece, które symbolizują w tym momencie nadzieję. Jak gdyby Maryja w bardzo krótkim momencie pokazuje całość życia chrześcijańskiego. Ból można tylko wtedy przełamać, gdy zanurzamy się w męce Jezusa Chrystusa. On przez swoją mękę prowadzi nas do tego, by to, co jest boleścią naszego serca, stało się naszą chwałą. I Maryja na to bardzo silnie zwraca uwagę. Wydaje mi się, że właśnie dlatego jest tam nazwana Matką Dobrej Nadziei. Bo to sanktuarium do dnia dzisiejszego istnieje. Zresztą bardzo szybko biskup Laval, rozpatrzywszy sprawy związane z tym objawieniem już po odejściu wojsk niemieckich, po zawarciu traktatu w Wersalu kończącego wojnę, uznaje te właśnie wydarzenia z 17 stycznia 1871 roku. Uznaje te wydarzenia jako te, które zapowiedziały nadzieję, dały nadzieję, że będzie jeszcze można żyć normalnie i dobrze, że to, co wydaje się być cierniem codzienności, odejdzie. Czy odeszło? No, myślę, że każde objawienie Najświętszej Maryi Panny i wszystko, co jest związane z łaską Pana Boga, jest zawsze pewnym ryzykiem. Człowiek może to wykorzystać, może uczynić to swoistą podnietą, jakąś motywacją do podjęcia życia duchowego, ale może także zaprzepaścić. Wydaje mi się, że Francja jak gdyby przez pewien okres czasu o tym zapomniała i musiały przyjść inne wydarzenia, które przypomniały jej, ale czy do końca przypomniała, no możemy się nad tym zastanawiać. Z drugiej strony musimy pamiętać też o tym, że rzeczą najważniejszą jest to, co dokonało się w sercach tych ludzi, którzy te objawienia widzieli. Ci dwaj bracia, i Eugeniusz, i Józef, zostali księżmi. Jeden został w zakonie oblatów Najświętszej Maryi Panny, dobrze nam znanych z naszej diecezji, to ten młodszy Józef, drugi został księdzem z duchowieństwa diecezjalnego i bardzo silnie pracował nad swoją parafią i swojej parafii duszpasterską. Z tych dwóch dziewczynek, które przyszły z siostrą tych dwóch chłopców, jedna przez długi okres czasu posługiwała na plebanii właśnie Eugeniuszowi i pracowała praktycznie ukryta przed światem na dobrą sprawę. Natomiast druga z tych dziewczynek została siostrą zakonną i również bardzo silnie pracowała, jeżeli chodzi o dzieła miłosierdzia. Myślę więc, że nie można powiedzieć, że tamto objawienie było objawieniem straconym, bo jak mówi Talmud, warto czasem w mądrości żydowskiej posłuchać, że kiedy ratuje się jedno ludzkie życie, ratuje się cały świat i może chociażby dlatego warto było, żeby Maryja się w Pont-Mein objawiła.